rozpoczynamy w naszej wspólnocie naszą formację. Formację, która będzie wyjątkową formacją. Mam ksiądz kartki? Mogę poprosić o... Tak, o to, żeby każdy dostał kartkę i jeżeli ktoś nie ma swojego długopisu w torebce, to żeby dostał też długopis. Mogę prosić o... Ania, pomożesz księdzu tutaj rozdać? Michał, żyjesz?
Żyję.
Ale kiepsko dzisiaj, nie martw się. Dzisiaj wszyscy jakoś funkcjonują tak, jakby było coś nie tak. Co? Że ja funkcjonuję? Co? Amen to... Zaraz wejściówkę będziesz pisał.
To nie jest do notatek, tak? Nie chodzi o
notatki. O notatki chodzi też. Zaraz powiem, o czym chodzi. Tak naprawdę, jak najbardziej, jeżeli chcecie sobie coś zapisywać, to możecie sobie zapisywać na tych kartkach, tylko proszę was o to, żebyście to robili na jednej stronie tej kartki, po to, żeby zaraz drugą móc wykorzystać. I od razu, żebym nie zapomniała, na następne spotkanie formacyjne, czyli to będzie w styczniu dopiero, bo chyba grudzień nas ominie. Bardzo proszę, żebyście na to spotkanie mieli ze sobą, zapiszcie sobie to, Pismo Święte.
Kiedy?
Ostatni czwartek stycznia. Czwartek stycznia.
A może masz pismo w komórce?
Nie. No w grudniu, ostatni czwartek to już tak... Tak, dokładnie. Chyba właśnie tak to mniej więcej wypada, więc będzie problem. Pismo Święte. Proszę was o to, żeby każdy z was przyniósł z domu, kupił sobie zeszyt. Zeszyt ma być indywidualny. W sensie nie ma tak, że dzielę go z żoną, z mężem. To jest twój zeszyt. Tak? Zrobimy tak? Że mamy kasę wspólnotową i tak. Dobra, to my wam kupimy zeszyty. My wam pism świętych wam nie kupimy, ale zeszyty wam kupimy. Przynosicie swoje Pisma Święte w formie książkowej. Halo, słuchacie mnie? Książkowa forma Pisma Świętego. Stary i Nowy Testament. Nie sam nowy, nie sam stary, tylko stary i nowy. Bardzo ważne jest, żeby to była forma książkowa. Jeżeli macie ten taki zwyczaj do zaznaczania czegoś w Piśmie Świętym, podkreślania ołówkiem, długopisem, zakreślaczem, czymkolwiek, przynosicie ze sobą ołówek, długopis, zakreślacz. To, czym, jak funkcjonujecie w domu. To jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli. Tak jak mówiłam, nie ma możliwości korzystania z Pisma Świętego w formie elektronicznej, czyli tam telefon odpada w tej sytuacji. Dobra, i przechodzimy do tego, czym tak naprawdę jest Lectio Divina. Jest to naprawdę niesamowita forma modlitwy. Tak niesamowita jak stara. Najstarsza. Więc bardzo, bardzo stara. I tak naprawdę ona pochodzi jeszcze z czasów ojców Kościoła. Ojców pustyni właściwie, przepraszam, ojców pustyni, nie Kościoła, ojców pustyni. Czyli tych, którzy po prostu, wiecie... Znaczy, no bardzo... No dobra, no Pan Jezus nauczył tego, ale jak już ktoś sam na to wpadł, W sensie oprócz Pana, poza Panem Jezusem, jakąś znalezienie jakiejś dobrej formy modlitwy, to byli to właśnie ojcowie pustyni. I tak naprawdę jej podstawą jest najbardziej fundamentalna rzecz na świecie i jest nią Pismo Święte. Dlatego będzie nam na tej modlitwie potrzebne Pismo Święte. I tak naprawdę jakby na to tak spojrzeć, to większość metod modlitewnych, tego jak się modlimy, tego jak wykorzystujemy modlitwę, można sprowadzić właśnie do tej modlitwy. Do modlitwy sposobem Lectio Divina. I w większości ruchów, w większości wspólnot, w bardziej rozbudowanej formie rekolekcji ten model modlitwy się pojawia. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy się też go nauczyli i żebyśmy się umieli nim posługiwać. To jest pobożne czytanie. To możecie sobie zapisać. Czuję się jak na wykładzie. Pobożne czytanie. I składa się ono z czterech etapów. Pierwsze to jest właśnie lekcjo, czyli czytanie. Drugi to jest medytacjo, trzeci oracjo i czwarty kontemplacjo. Jeszcze teoretycznie może być piąty, który się nazywa akcjo, ale to jest jako dodatek. Lekcjo, medytacjo, oracjo, kontemplacjo. Tak. Dlaczego ta modlitwa jest taka ważna? Dlaczego ta modlitwa jest tak bardzo zaskakująca, tak bardzo dziwna, tak bardzo zadziwiająca? Dlatego, że im dalej się idzie w tę modlitwę, im więcej się ją praktykuje, tym mniej wiadomo. I to jest bardzo istotne, dlatego że to nam bardzo dużo pokazuje. I to jest ważne w życiu wzrostu każdego chrześcijanina, że kiedy się dowie czegoś konkretnego, to zaraz powinno się pojawić coś, czego nie wie. I to świadczy o jego wzroście duchowym. Jeżeli chrześcijanin powie, że on już wie wszystko, to śmiem twierdzić, że nie wie nic. Tylko jeszcze o tym nie wie, że nie wie. Więc ważne jest to, żebyśmy odkrywali to, czego nie wiemy. I to będzie bardzo dobry sygnał. Jeżeli idąc jakby tropem tej modlitwy, idąc śladami tej modlitwy, będziesz zadawała sobie coraz więcej pytań, będzie się coraz więcej pytań w tobie pojawiało, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. I ta metoda idzie od spraw takich bardzo przyziemnych, tych, które nas zajmują, tych, które są dla nas ważne, ale ona nas od nich odrywa. Jakby czasem w tej modlitwie następuje taki proces odrywania od tych rzeczy przyziemnych, od tych spraw, które zajmują nasze serca i które blokują Panu Bogu dostęp do Twojego i do mojego serca. I ona nas wystrzeliwuje w kierunku nieba, w kierunku rzeczywistości, której nie znamy, w kierunku rzeczywistości, która jest dla Ciebie i dla mnie zaskakująca. Dlatego, że Bóg jest rzeczywistością, której my nie znamy, którą my poznajemy, którą my odkrywamy, ale my nie możemy powiedzieć, że my Boga znamy. My poznaliśmy jakieś doświadczenie Boga. Mamy jakieś doświadczenie Boga, ale nikt z nas Boga nie zna. Nie jesteś w stanie ogarnąć Pana Boga. I ta modlitwa będzie Cię zanurzała właśnie w takiej rzeczywistości. I to jest bardzo ważne. O ojcach pustyni wam mówić chyba nie będę, co? Czy mam wam powiedzieć, kim byli ojcowie pustyni? Chcecie wiedzieć, kim byli ojcowie pustyni? Nie! Co tam? Ogólnie to ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak oni funkcjonowali. Bo całe życie pustelnicze polegało na dwóch sprawach. Na harowaniu, czyli każdy miał jakiś tam quasi ogród, prawda, żeby mieć z czego żyć. Jakieś tam pomidory, nie wiem, co oni tam na tych pustyni hodowali. Kaktusy, nie wiem, co... Szarańcze budowali, ule budowali, nie wiem. No, w każdym razie jakby coś, czym mogli się odżywiać i modlitwą. No, jakby to były te dwa aspekty, które im towarzyszyły. I kiedy przychodził jakiś ktoś do takiego ojca pustyni i mówił mu, że ty ojcze, to ty jesteś taki mądry i taki wspaniały i że ty tak znasz pismo i poszukujesz Boga i naucz mnie też, jak się szuka Boga, no to jakby się poczytało te wszystkie dokumenty, te wszystkie spisane treści ojców pustyni, to odpowiedź była zasadniczo cały czas taka sama. To sobie weźmiesz Pismo Święte, nauczysz się tego Pisma Świętego na pamięć i zamieszkasz obok mnie. Proste? Jak konstrukcja cepa. Tak to mniej więcej wyglądało. I stąd tak naprawdę wzięła się ta metoda modlitewna, z takiego punktu startowego, że ktoś chce poznać Boga, że ktoś chce odkryć Boga. I to jest taka forma, w której człowiek poza Słowem, czyli poza Pismem Świętym, nie ma totalnie, zupełnie nic. I to jest bardzo istotne. Dlatego, że w modlitwie Lectio Divina korzystasz tylko i wyłącznie z Pisma Świętego. Nie korzystasz z komentarzy. Nie korzystasz z filmików. Nie korzystasz z jakichś super fajnych rekolekcji, których, nie wiem, głosi ktokolwiek, nie wiem, Szustak Pelanowski, Witko, no whatever, ktokolwiek. Nie korzystasz z tego. Jedynym twoim punktem zaczepienia jest Słowo Boże. I nie wolno ci od niego uciekać. I jakie są takie założenia wstępne, które są tobie i mnie potrzebne? Punkt startowy, który trzeba mieć, to trzeba wygospodarować sobie lekką ręką 30 minut. 30 minut. Jak to powiedział ojciec Szustak właśnie, że to jest bardzo mało, ale zasada jest prosta, że łaska nie działa poniżej 30 minut. Nie chwyta. Jest za słaby zasięg. No i jest gdzieś w tym dość dużo prawdy, że ciężko, jeżeli człowiek zanurzy się na modlitwie, tak się zanurzy, to ciężko jest się pomodlić krócej. Ja mam takie doświadczenie, że mówię, o matko, dobra, już te 30 minut, no jakoś tam wysiedzę, prawda? Ale jak wchodzę w tę modlitwę, jak angażuję się w tę modlitwę, to jak potem patrzę na zegarek, o matko, godzina 15, jak to zleciało? I to tak działa, że jeżeli rzeczywiście wchodzę w modlitwę, to ten czas płynie po Bożemu. Czyli jakby ja staję się z Panem Bogiem, jestem poza czasem, czas mnie nie obchodzi. Natomiast jeżeli mam problem w wygospodarowaniu czasu w ciągu dnia, to 30 minut to jest takie bezwzględne minimum, które muszę mieć. Po prostu muszę, jest ono mi potrzebne. Bo my sobie czasami mówimy, że mamy jakiś genialny sposób modlitwy, prawda, i takie szybkie 7-minutówki, pyk, 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 prawda, a jakby w 7 minut to można powiedzieć akt strzelisty, lekko rozbudowany, prawda, a nie mówię, że modlitwa aktami strzelistymi jest zła, jest bardzo dobra, ale nie na tym polega prawdziwa droga modlitwy. Prawdziwa droga modlitwy polega na wymaganiu też od siebie, łamaniu siebie dla Boga, łamaniu siebie po to, żeby poznawać Boga. I to jest potrzebne. Potrzebna jest tobie i mnie asceza. I teraz przez 30 minut asceza, przesadzasz. Ale chodzi o to, żeby odłączyć się od tych rzeczy, które nie pozwalają się nam skupić. Dlatego powiedziałam, że telefon nie wchodzi w grę. Bo cokolwiek niech się zadzieje w tym telefonie, to już jesteś w ogóle poza. Po prostu już interesuje cię bardziej to, co jest w telefonie, a nawet jak starasz się, żeby cię to nie interesowało, to gdzieś tam z tyłu głowy ci siedzi, że ktoś ci napisał SMS-a, albo kurczę, czy jak mam na przykład tryb samolotowy, ktoś miał mi odpisać. Ciekawa jestem, czy jak odpyknę na te 30 sekund ten tryb samolotowy, to czy już dojdzie ta wiadomość, czy nie. To jest takie myślenie, które odciąga nas po prostu od Bożej drogi. Więc warto odizolować od siebie takie rzeczy, zrobić sobie kwadrans przerwy przed modlitwą. Takiego wyciszenia, oddalenia się całkowicie od tego, co dzisiaj mnie otaczało. Zrobienia sobie takiego troszeczkę, jak jest w metodzie Montessori, jak się dzieci bawią, to mają takie kręgi oklejone, jak jest zabawa w kręgu. I to znaczy, że dziecko chce być samo w tym kręgu, prawda? Że nie chce, żeby mu ktoś tam wchodził w jego przestrzeń. To jest właśnie takie zrobienie sobie takiego kręgu, takie określenie takiej konkretnej granicy, że teraz jestem ja i nic, co otaczało mnie do tego momentu, nie wchodzi, nie przechodzi przez te granice. Kolejną rzeczą jest post. Rozwijamy się. 30 minut asceza, post. Kolejne będzie biczowanie. Nie. O to chodzi, że zasadniczo jest tak, że nie powinno się modlić z pełnym brzuchem. To jest istotne, dlatego że kiedy się nażeremy po kokardkę, to raz jest taki, że nasz organizm, nie wiem, czy to bardzo odczuwają osoby, które głoszą na kursach i mówią po obiedzie. Słuchaj, widok jest fenomenalny. Można się produkować, skakać, latać, biegać, pływać, ludzie śpią. No po prostu śpią, bo organizm i fizjologia organizmu funkcjonuje tak, że energię wkłada w trawienie po prostu i nagle mózg się robi taki, wiecie, takie pół godzinki dla słoninki, prawda? No i chwileczkę. Więc ważne jest to, żeby nie przychodzić na taką modlitwę, żeby nie siadać do takiej modlitwy po prostu najedzonym, ale uwaga, powinno się być nieco głodnym, troszeczkę, tak delikatnie, ale nie można być też wypuszczonym po prostu teraz, ja nie wiem, od trzech dni nic nie wiem, bo się będę modlił lekcję od wina i po prostu, wiecie, już następuje te pół godziny modlitwy, ja sobie myślę, kiedy się to pół godziny skończy, żebym w końcu mógł zjeść tę kanapkę, bo ja teraz poszczę. Nie, to właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć ten złoty środek. Dlatego, że odczuwanie głodu jest tobie i mnie bardzo potrzebne. Odczuwanie głodu jest Boże. Jezus też odczuwał głód. I kiedy odczuwam głód fizyczny, przekierowuję myśli na Boga, to w pewnym momencie pojawi się głód Ducha Świętego, głód Boga. Bóg wykorzysta to, co się dzieje z tobą, z twoim ciałem, na Jego korzyść. Na to, żebyś mógł go bardziej doświadczyć. I to jest właśnie też bardzo, bardzo istotne. Co na początku takiej modlitwy? Na początku takiej modlitwy powinna być modlitwa, bo jak to przed każdą dobrą modlitwą trzeba się pomodlić. Krótko, bez jakiegoś tam hiper mega rozbudowania, własnymi słowami. To też jest istotne, żeby to była twoja modlitwa. Żeby to było twoje serce, żeby to było twoje zaproszenie Pana Boga do tego czasu. Zaproszenie Ducha Świętego. Prosimy o dwie rzeczy. Tak naprawdę o to, żeby Duch Święty otworzył mnie na to, co On chce mi powiedzieć, ale też niech otwiera Pismo Święte, czyli te tajemnice, które są przede mną zakryte, które nie dochodzą jeszcze do mojego serca, żeby On mi to objawiał. Bo w Piśmie Świętym mówi do ciebie i do mnie sam Bóg, a głębokości Boga przenika tylko i wyłącznie Duch Boży. Przenika tylko i wyłącznie Duch Święty. Więc poproś Ducha Świętego o to, żeby otwierał przed tobą te tajemnice. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję do czytania, przeczytania jakichś tekstów, książki może, Romana Brandstettera. Czy ktoś miał kiedyś okazję? Brandstetter. Polecam wszystkim, słuchajcie, mistrz. Naprawdę, genialne to jest. Ja, ojej, naprawdę, cudowne. Jest to, tak, to jest polski pisarz żydowskiego pochodzenia i to jest taki katolicki interpretator, tłumacz Biblii. Niesamowite są te teksty, naprawdę. Ja to po prostu czytałam i zbierałam kilkadziesiąt razy szczękę z podłogi, jak to czytałam. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nabrali szacunku do Pisma Świętego. Żebyśmy nabrali szacunku do Słowa Boga i żeby to Słowo stało się takim centralnym punktem naszego domu. Ja wam chcę teraz przeczytać fragment w książce Krąg Biblijny, właśnie Brandstetter. On się dzieli tutaj swoim doświadczeniem obecności Pisma Świętego w domu rodzinnym. Roman Brandstetter. Taetter. Już wam czytam. Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podręczu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał. Nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, w którym wieczorami zwykł siadywać ojciec. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższania. Samo jej otwarcie jest już aktem podniosłym. W mistycznym Zoharze jest napisane: gdy wyjmuje się tę świętą księgę, aby z niej czytać, otwierają się niebieskie bramy miłosierdzia i wzniecają miłość na wysokościach. Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. I później jest właśnie napisane, że kiedy jego dziadek umierał, to napisał w testamencie, napisał: będziesz Biblię nieustannie czytał, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Mega, co? O, robi wrażenie. Tak Biblia funkcjonowała właśnie w domu Brandstettera. I ważne jest, żebyśmy nauczyli się traktować Biblię podobnie. Zobaczcie, co się tam działo. Tam myli ręce, zanim ją otworzyli. Ja to wiecie, czasami tam z torebki gdzieś tam wyciągam, prawda? A czasami jak zapomnę, to gdzieś tam z telefonu, z kieszeni, pyk, 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 szybciutko, prawda? A tutaj jest umycie rąk przed tym, zanim ją otworzę. I to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, z kim my stajemy na modlitwie. Bo modlitwa Lectio Divina jest właśnie stanięciem z samym Bogiem, który jest obecny w swoim słowie. I zaraz później papież, znaczy zaraz później, właściwie nie zaraz później, ale papież Benedykt XVI w 2006 roku powiedział do młodych na spotkaniu na Światowym Dniu Młodzieży, powiedział, żeby zachęcił, aby wchodzili właśnie w zażyłość z Biblią, aby wchodzili w relacje z Biblią, aby trzymali ją w zasięgu ręki, tak żeby była widoczna, tak żeby była jak kompas, który wskazuje drogę. I my musimy nabierać właśnie takiej zażyłości. Idąc dalej, już tak ku konkretom bardziej. My mamy dziś taki trochę problem, że czytamy wrażeniowo. I to jest problem dzisiejszego świata. Tak się nauczyliśmy. Scrollujemy Facebooka. Pojawia się nam jakiś link, pojawia się nam jakiś post z wyróżnionym tytułem, grubą czcionką, zazwyczaj napisany w taki sposób, żeby nas zainteresował. Jak nas zainteresuje, to wchodzimy w artykuł i potem, o matko, okazuje się, że ma 5 stron. To scrolluję go dalej i patrzę, co jest na 4,5, na 5, żeby ominąć te wszystkie 3 pozostałe. No bo tak jest. No tak jest, ja sama wiem po sobie, że po prostu bardzo często jest tak, że przeczytam 3 pierwsze linijki, no dobra, ciekawi mnie, o co tam do końca chodzi, ale średnio mnie ciekawi, co jest tutaj napisane przez całe te wypociny, więc przewinę do końca. Czytamy wrażeniowo, śledzimy nagłówki, a tutaj jest trochę inaczej, dlatego że my nie mamy czytać wrażeniami, doznaniami, jakimiś moimi odczuciami. Tak się nie da czytać Pisma Świętego. Tak nie można czytać Pisma Świętego. Nie mogę rzucić okiem na nagłówek: Jezus uzdrawia trędowatego. Ciekawe, co będzie na końcu. No, bo my tak... bo my tak działamy na zasadzie tak... A, dzisiaj jest ta Ewangelia o bogatym młodzieńcu, ja to znam. Prawda? Taki spoiler, odejdzie smutny. Bo jakby... I wiemy, co tam jest, to jest raz, i nie jesteśmy głodni tego, co jest pomiędzy wierszami. Znam tę historyjkę, prawda? Jest jakaś w ogóle taka anegdota, że jakiś starszy ksiądz wychodzi, żeby przeczytać Ewangelię na mszy i otwiera lekcjonarz. Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. To znam. Nie wiem, na ile prawdziwa, no, ale gdzieś tam taka anegdota, bo funkcjonuje, chodzi w kościele. Nie można takim, nie można tak czytać Pisma Świętego. Nie można przeczytać pierwszych tytułu dwóch linijek i potem dojść do ostatniego akapitu i stwierdzić, że znam tę historyjkę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście odkrywać to, co jest tam napisane. Żeby odkrywać, że to jest dla mnie. Że to jest do mojego życia. musisz przedstawić, ja też muszę się przestawić, musimy się przestawić na zupełnie inny tryb czytania. Bo lekcjo to jest lekcja. Czyli to jest coś, czego trzeba wysłuchać. Coś, przy czym trzeba się skupić, skoncentrować, żeby zrozumieć. Ja tak miałam na matematyce. Jak się wyłączyłam na 30 sekund, to potem mogłam przez miesiąc słuchać nauczyciela jak świnia grzmotu, po prostu i nic nie kumałam. Kiedy rozpoczynasz lekcję divina, musisz usiąść obok tej bardzo dziwnej książki, w sensie obok Pisma Świętego i mieć tę świadomość, że nie przystępujesz do czytania tekstu. Przystępujesz do czytania pisma. I to różnica. Bo nie czytasz artykułu z gazety. Czytasz Pismo Święte. I sposoby, które są pomocne w rozumieniu Pisma Świętego, to jest czytanie głośne. Metoda znana chociażby z Mszy Świętej. Na Mszy Świętej funkcjonuje czytanie głośne. Dobra, nie tylko dlatego, że pozwala się tobie i mnie skupić, ale tak naprawdę ojcowie pustyni mówili, żeby czytać głośnym szeptem. Głośny szept to jest odpowiedni sposób do rozmowy z kimś, wobec którego ma się jakieś tajemnice, ma się jakieś takie sekrety. Chce się mu coś konkretnego powiedzieć, ale chce, żeby usłyszała to konkretnie właśnie ta osoba, do której ty mówisz, a nie 10 wokół. A Bóg jest tajemnicą. Musimy słowo dotykać wargami. Musimy je wypowiadać, żeby ono we mnie pracowało, żeby ono powodowało pytania, bo pytania będą kolejnym etapem tej modlitwy. Ważnym jest zapamiętywanie. Nie wpływanie na pamięć, żeby było jasne. Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość pisma jest nieznajomością Chrystusa. Nie o to chodzi, żeby wpłuć Pismo Święte na pamięć, bo raczej nam to nie wyjdzie, ale chodzi o to, żeby koncentrować się na tekście. Słucham? Znaczy, jak ktoś bardzo chce spróbować, to proszę bardzo, prawda? Nie, żeby... Znam nawet księdza, który próbował, ale się poddał w pewnym momencie. Słucham?
Co znał na pamięć? Hieronim?
No chyba tak. Znam. Nie, ja też gdzieś słyszałam, że znał.
Na studiach taka...
Tak. Na studiach krąży taka legenda. Ale u mnie na studiach krążyła też taka legenda, że jeden ksiądz ma pod podłogą Arkę Przymierza. Więc nie wiem. Jeden ksiądz ma pod podłogą Arkę Przymierza, więc nie wiem, jak to z tymi legendami bywa. No nie, nie będę teraz mówiła, nagrywa się. Jeszcze wycieknie i potem będzie. Chodzi o to, że warto jest przeczytać konkretny tekst, konkretny wers i odtworzyć go sobie w pamięci, powtórzyć go sobie kilka razy, powtarzać go sobie w głowie. Kolejną metodą przepisywanie, po to będą wam potrzebne zeszyty. Nie mówię o tym, żebyście, jak dostaniemy fragment do lekcji i dostaniemy całą perykopę, to żebyście mi ciechali całą perykopę po prostu w 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, prawda, i dalej. Bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby kiedyś każdy uczeń miał za zadanie w ogóle przepisać całe Pismo Święte. Wy nie będziecie musieli. Ale kiedy nie możesz się skupić, przepisz jedno lub dwa zdania. Skup się na tym tekście. Zastanów się nad tym tekstem. Wybierz to, co ciebie dotyka i przepisz to sobie. Jeżeli widzisz, że coś cię zajmuje, że coś tutaj jest taka sytuacja, tutaj taka sytuacja, myślisz o czymś, nie. Wtedy jak piszesz, no to skupiasz się na tym, żeby po prostu piszę że na początku było słowo kupić szarlotkę i tak dalej. Nie chodzi o to, żebyś się skupił na tym tekście. Podkreślanie. Dlatego też powiedziałam o ołówku, długopisie, zakreślaczu. Jeżeli masz, bo nie każę wam mazać po Piśmie Świętym. Ja na przykład mam taki egzemplarz Pisma Świętego, po którym zaznaczam, ale to jest jeden jedyny egzemplarz. Mam ich kilka i nie po wszystkich po prostu zakreślam sobie zakreślaczami. Taką mam zasadę, że ten jeden jest konkretny i sobie w nim mogę zakreślać, ale nie w każdym. Jeżeli zakreślasz, bez żadnych oporów zaznaczaj sobie te fragmenty, które ciebie poruszają. Czytanie wielokrotne, dosłownie, w kółko, non-stop, cały czas. W tym etapie, kiedy czytasz, czyli w etapie lekcjo, możesz sobie czytać ten fragment non-stop, cały czas. Dalej, znajdź słowo klucz, znajdź fundament. Zapytaj się, o co chodzi w tej Ewangelii. Tak obiektywnie się zapytaj. Na tym etapie nie liczy się żadne twoje wrażenie. Nie liczy się twoje odczucie. Ale liczy się ta myśl przewodnia tego danego fragmentu. Czyli co Bóg mi mówi? Jaki jest tego przekaz? O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, żeby znaleźć ten fundament. I to jest bardzo ważne. Na początku będzie to trudne. I nie przejmujmy się tym. Dlatego, że to ma być trudne i my też będziemy dorastać. Święty Grzegorz powiedział kiedyś, że Pismo Święte rośnie razem z czytającym. I to Pismo Święte będzie rosło razem z nami. Dlatego właśnie ojcowie pustyni bardzo lubili powtarzać tym swoim nowym uczniom, świeżym uczniom, te słowa, które powiedział Jezus do Piotra, że ty teraz tego nie zrozumiesz, ale kiedyś tak, kiedyś to zrozumiesz. Dalej, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do medytacji. Medytacją. Jak tak naprawdę przeprowadzić medytację biblijną? Jesteśmy już po tym fragmencie, po tym momencie, kiedy czytamy słowo. I wybrany fragment, tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli na to, przełożyli to na nasz język, musimy sobie przeedytować. To jest tak, jak ktoś pisze na przykład pracę magisterską, licencjacką, jakąkolwiek, która będzie wpuszczana w system antyplagiat. I nie jest to praca badawcza, tylko na przykład praca odtwórcza i opiera się na jakichś książkach, to funkcjonuje to tak, książka na czerwono, mój tekst na niebiesko, książka na czerwono, mój tekst na niebiesko, prawda? Czyli przeedytowuje to, co przeczytałem na swój własny język. Chodzi o to, żeby zobrazować ten proces, który dzieje się w słowie. Ojcowie pustyni posługują się właśnie fragmentem z Księgi Przysłów. Tam jest taki rozdział o lenistwie. I tam jest w ogóle uroczy, to jest fragment. Tam jest o mrówkach, pszczółkach i różnych takich innych żyjątkach. I to jest to właśnie, co bardzo dobrze obrazuje medytacja. Mrówka, która zbiera, jest bardzo mądra, że tak zbiera, fajnie, że zbiera, pracuje, tyra, prawda, zbiera, więc co? Trzeba ją naśladować w tym, że zbiera. Prawda? I trzeba ją naśladować w zbieraniu. Czytamy jeszcze raz ten tekst doznaniowo, próbując wychwycić poszczególne słowa, poszczególne zdania, te poszczególne momenty, które najbardziej mnie na ten moment poruszają. Prawda? Czyli mrówka zbiera, czy ja zbieram. To jest taki czysty przykład po prostu, jak to funkcjonuje, prawda? Pszczółka zbiera nektar, leci do ula, przerabia go w miód. Zaskakujące, tego akurat nie ma w Biblii Tysiąclecia, jest to w Biblii Jerozolimskiej, jeżeli ktoś jeszcze nie ma Biblii Jerozolimskiej. Polecam, bardzo fajna Biblia, chociaż chyba najlepsza w wersji francuskiej, ale naprawdę... Bierzemy słowo i je wałkujemy. Tak je miętosimy w sobie, wiecie, tak przez magiel po prostu. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Po to, żeby to trwało. Żeby to się cały czas we mnie działo. Żeby to słowo we mnie pracowało. Żeby we mnie zrodziła się taka fabryka, bo jak się nakręci, to te koła się kręcą, jeden trybik ciągnie drugi. I dalej. Oracjo, modlitwa. Od razu mówię, że ta modlitwa, do której będziesz zaproszony, nie będzie miała żadnej konkretnej formy, dlatego że ty tę formę podyktujesz. Sam sobie, sama sobie. To będzie twoja modlitwa. Do tej pory mówił Pan Bóg. Do tej pory czytałeś słowo. Medytowałeś to słowo. Zadawałaś pytania. Przeedytowywałeś sobie to słowo na twoje życie. Teraz powinna nastąpić twoja odpowiedź. Odpowiedź Bogu, czyli modlitwa. I tak naprawdę między innymi właśnie dlatego ta metoda jest tą uprzywilejowaną drogą modlitewną Kościoła, bo w tym, co się w tobie i we mnie modli w tym momencie, jest samo Słowo Boże. To nie jest tak, że ty sobie wymyślasz, Bóg wie co, prawda? Modlisz się w oparciu o Słowo. To Słowo w tobie pracuje. Słowo się w tobie modli. Po raz kolejny oddajesz pierwszeństwo Słowu. Po raz kolejny Słowo wychodzi naprzód, przed ciebie. Przed twoje pragnienia. I to ono prowadzi ciebie dalej. I nie wiadomo, jaką formę przyjmie twoja modlitwa. Bo może będzie to modlitwa wyznania. Że wyznajesz Panu, co w tobie się zadziało po przeczytaniu tego Słowa. No, nie wiem, zrobiło ci się smutno. I oddajesz to Panu Bogu. Mówisz, Boże, smutno mi jest po przeczytaniu tego fragmentu. Bo dotyka to tego i tego, takiej przestrzeni mojego życia. Ciężko mi się czyta ten fragment. Może podczas czytania fragmentu dostaniesz takiej łaski ukojenia, pocieszenia, podniesienia na duchu i tą modlitwą będzie dziękczynienie i uwielbienie. Może będzie tak, że zauważysz jakiś brak w swoim życiu i Słowo wywoła w tobie modlitwę prośby. Nie ma na to żadnej reguły. Tak naprawdę, jeżeli będziesz praktykowała lekcję Divina codziennie, to codziennie ta modlitwa może przybierać różne formy i to może być za każdym razem inna forma. Bo Bóg będzie odkrywał twoje serce. I dochodzimy do kontemplacji. Kontemplacjo. Nawet nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. To jest taki, jak miała to wam zobrazować, to narysowałabym tutaj wielki znak zapytania. I to byłoby idealne zobrazowanie tego ostatniego etapu. Dlatego, że to jest totalna niewiadoma, może wydarzyć się codziennie, może wydarzyć się raz na 10 lat. Taka prawda. Bardzo ciężko wejść w takie doświadczenie kontemplacji. To była domena mistyków tych z high levelu dosłownie, że oni wchodzili w taką formę kontemplacji, że aż lewitowali. W sensie nie to, żeby jakby ktoś z was zaczął, z chęcią popatrzę. Ale znaczy, no mi się jeszcze nie udało. Jeżeli będziesz wierny czytaniu, to na pewno przyjdzie taki dzień, że po twojej modlitwie, a właściwie wtedy, kiedy już ci się będzie wydawało, że kończysz, bo to jest zazwyczaj ten moment, słuchajcie, no niesamowite doświadczenie, nigdzie się nie ruszysz. Stwierdzam, nigdzie nie idę. Nie ruszam się stąd. Jestem z Bogiem i tutaj będę siedział, tutaj będę siedziała. I to jest to doświadczenie, gdzie już ci się wydaje, że jest koniec i nagle okazuje się, że stoisz przed Nim. Nagle okazuje się, że masz doświadczenie Boga. Że Bóg w swoim Słowie tak przemienił twoje serce, że odkrył ci kolejny kawałek siebie. I no genialne, naprawdę. Polecam każdemu. Chociaż tak jak mówiłam, jeszcze nie unosiłam się w powietrzu, chyba. Ale miałam takie doświadczenie na takiej modlitwie, że założyłam sobie, że będę modlić się Słowem 2 godziny. W sensie lekcja divina. Po prostu jakby tyle. To też były rekolekcje, więc mogłam sobie na to pozwolić. I modliłam się. I już wydawało mi się, że już jest koniec. Nawet miałam... Tak kątem oka mogłam zobaczyć zegarek, prawda, że już jest koniec. Gdzieś tam wydawało mi się, że no dobra, to chyba będziemy lądować, Panie Boże. Ale cały czas trwałam w takiej obecności Boga i nagle stwierdziłam, nie ruszam się. To był wieczór, to już było w ogóle po kolacji. I wstałam o 5:30 rano, w sensie od tej modlitwy. Wcale nie byłam śpiąca. Słuchajcie, naprawdę polecam każdemu. Niesamowite doświadczenie. Chodzi o to, że w kontemplacji możemy doświadczyć pewnej nieograniczoności Boga. Nieograniczoność, jest takie słowo, chyba jest. Jakby to, że ja jestem tym stworzeniem Bożym, że mogę przed Nim stawać i to jest bardzo ważne. Jakby do tego ma prowadzić te wszystkie poprzednie etapy modlitwy, lekcja divina, do tego mają prowadzić. I jedno jest na pewne, że jeżeli tego doświadczysz, to błogosławiony ten dzień, bo to wywoła w tobie jedną bardzo ważną, istotną rzecz. Tęsknotę za tym stanem. Czyli będziesz wracał do tej modlitwy, będziesz wracała do tej modlitwy, bo doświadczysz na niej Boga. I to nie będzie, och, jejku, tak, doświadczyłam Boga, o, jak mi dobrze, po 2 tygodniach. Nie, to jest właśnie, o to chodzi. Nie czytamy doznaniowo, nie czytamy emocjonalnie. Lectio Divina nie jest praktyką pobożnościową. To jest metoda zjednoczenia się z Bogiem. I jest o tyle cudowna, co kompletnie nieprzewidywalna i zaskakująca. Ale wymaga bardzo konkretnej dyscypliny, wymaga konsekwencji, ogromnego skupienia, otwartości, pracowitości, cierpliwości. Bez tego nie pójdziesz do przodu. I ojcowie pustyni zachęcają właśnie do niej słowami z Księgi Przysłów. Jak długo, leniwcze, będziesz szleżał? Kiedy powstaniesz ze snu? Trochę snu i trochę drzemania, trochę złożenia rąk, aby zasnąć, a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i będziesz miał niedostatek jak najgorszy żebrak. Mm. Już zasypiacie? I tak naprawdę to się dzieje, jeżeli jesteśmy leniwi na modlitwie. Dzieje się nędza i żebractwo. Dlatego potrzebna jest twoja wytrwałość.